Teraz w programie Czas na gościa. Jaromir Rajzer, ekspert rynku nieruchomości, jest w studiu Radia Rzeszów. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, o mieszkaniach w Rzeszowie, o tym, jak kształtują się ceny i na co najlepiej postawić w tym roku, jeżeli ktoś zastanawia się, czy dalej ma wynajmować mieszkanie, inwestować w czyjąś kieszeń, czy zdecydować się na zakup własnego. Wiadomo, że zawsze chodzi o pieniądze, o to, czy kogoś stać na to, żeby wziąć kredyt, ale biorąc pod uwagę ceny, możliwą obniżkę stóp procentowych, na którą wszyscy czekamy, to na co lepiej postawić w 2025 roku? Wynajem mieszkania czy zakup?
Jak zwykle w takich sytuacjach odpowiedź nie jest taka oczywista i krótka. Przede wszystkim należy postawić sobie pytanie, na jaki cel to mieszkanie nabywamy. Czy kupujemy je dla siebie, na własne potrzeby mieszkaniowe, czy też nabywamy go na cele inwestycyjne lub mamy jakiś inny cel, nie wiem, tak jak fliperzy, jeszcze inny. I to jest jakby pierwszy punkt widzenia. Gdybyśmy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie w taki sposób, że potrzebujemy go na własny cel mieszkaniowy i mamy alternatywę płacenia raty kredytowej lub czynszu mieszkania, to najlepiej, jeżeli to zerkniemy na takie twarde liczby. Jak one wyglądają w tej chwili w Rzeszowie? Można przyjąć takie założenie, że jeżeli wzięlibyśmy sobie pod uwagę takie najczęściej chodliwe mieszkania w Rzeszowie typu 2-3-pokojowe, czyli ono będzie tam 40 kilka metrów, w przypadku dwupokojowego lub też 3-pokojowe, to one tam najczęściej zaczynają się od jakichś 50 do 60 kilku metrów. Ceny takich mieszkań w Rzeszowie najczęściej na rynku pierwotnym wynoszą, w przypadku tych mniejszych mieszkań, przekraczają niewiele 10 tysięcy złotych. Na rynku wtórnym są one troszeczkę droższe, około 1000 złotych droższe, czyli około 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Te większe mieszkania, no to wiadomo, im większe mieszkanie, to troszeczkę cena do metra jest mniejsza. Wtedy te ceny średnie są w granicach około 9400-500 za metr kwadratowy. Na rynku wtórnym też około 1000 złotych drożej. Plus jeszcze takie pochodne mieszkania nowe, więc na rynku pierwotnym, no to też musimy pamiętać, że należy je wykończyć, więc tutaj też musimy dodać jeszcze pewną wartość. Więc sumarycznie takie mieszkanie, to mniejsze dwupokojowe, musi nas kosztować w granicach 450 tysięcy, jakbyśmy nie patrzyli. Mówię tu oczywiście o jakimś takim przykładowej cenie, bardzo uśrednionej. To większe trzypokojowe będzie nas na pewno kosztować, przyjmuję, że musi to być jakaś kwota typu 550 lub więcej. I co się dzieje z takimi mieszkaniami od strony kwot? Jeżeli takie mieszkanie chcielibyśmy wynajmować, to najczęściej cena na rynku, to w przypadku takich dwupokojowych mieszkań to będzie w granicach 1800-2200, no można przyjąć, że około 2000 się tak najczęściej kręcą te średnie ceny najmu. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście koszty eksploatacyjne plus media. Te większe mieszkania są około 400 zł droższe. Popatrzmy z kolei, jak to wygląda od strony kredytowej. Więc od strony kredytowej na kalkulatorach kredytowych banków są rzecz jasna bardzo różne oferty, ale gdybyśmy wzięli pod uwagę te niższe oferty, te bardziej korzystne finansowo, co czasami może skutkować, że trudniejsze w pozyskaniu takiego kredytu, bo mogą być warunki też trudniejsze, bo wymaga się większego wkładu własnego i tak dalej, różne mogą być te warunki, no to spłata takiego mieszkania, wzięcie kredytu na kwotę około 450 tysięcy, to tak pi razy drzwi, to jest około 3000 zł rata. Natomiast to mieszkanie większe, które przyjmujemy szacunkowo to trzypokojowe, to taka rata to już będzie miesięcznie około 3700. Tak to na dzisiaj wygląda przy naszych stopach procentowych, przy stopie 5,75 plus marża bankowa, najczęściej jakieś 1,8-2% plus prowizje bankowe, więc tak to najczęściej wygląda przy tych rzeczywistych stopach oprocentowania, które tak dochodzą do jakichś 8% sumarycznie. Więc gdybyśmy tak prosto chcieli odpowiedzieć na to pytanie, to wydawałoby się, że najem się bardziej opłaca. Ale w życiu nigdy nie ma takich prostych odpowiedzi na proste pytania. Nie zawsze to tak jest i trzeba na to patrzeć też właśnie, jak długo zamierzamy i na jaki cel to mieszkanie nie będzie. Jeżeli jesteśmy studentem i nie wiemy, co się stanie, albo pracujemy i mamy jakąś umowę na czas, na pół roku czy na rok i przyjmiemy założenie, że ja to mieszkanie będę na pewno potrzebować na okres jednego roku, a czy dłużej, to nie wiem, to pewnie ja bym doradził, żeby absolutnie wynajmować, nie zastanawiać się nad kupnem.
No tak, studenci zazwyczaj mieszkania wynajmują, a jeżeli już ktoś ma ustabilizowaną sytuację zawodową i chce w końcu mieć swoje mieszkanie, to jak ten rynek nieruchomości może się zmienić, on się może zmienić na plus?
No, studenci wynajmują, no bo też kwestia dostępności kredytów i środków, no tak. Więc to jest również to. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś ma możliwość wzięcia kredyt lub sfinansowania tego mieszkania w inny sposób, to jeżeli zamierza być krótkookresowo w danym mieście na przykład lub w danym lokum, to pewnie myśląc o jakichś perspektywach typu rok, dwa, to proponowałbym wynająć. Na dzisiaj twarde cyfry pokazują, że to się bardziej opłaca.
Natomiast... A jeżeli ktoś chce kupować, to powinien kupić teraz, czy jeszcze czekać, bo coś tam może
tak,
się zmienić?
Tak, zaraz właśnie do tego dojdę. Jeżeli natomiast chciałby dłużej albo nie wie na jaki okres, nie wie jak się sytuacja będzie zmieniać, to wtedy najprościej popatrzmy, jak to się może stać w przeciągu roku, dwóch, bo najbliższe jakieś ten rok jeszcze przełomu nie przyniesie, ale końcówka tego roku już może przynosić ten przełom. Wszyscy środowiska finansowe przewidują jednak, że stopy procentowe będą szły w dół. Bardzo często powtarza się taka teza, że na koniec roku może to być 1,25% w dół, a w przeciągu dwóch lat może to być około 2% mniej. Więc taka rata kredytowa przykładowa, którą tu podawałem przy tych mieszkaniach przekraczająca 3 lub tam 3,700, ona nam automatycznie 400-500 zł spadnie w dół. Co stanie się po stronie z kolei najmu? W przeciągu takich kolejnych dwóch lat zawsze pamiętajmy, że czynsz najmu jest waloryzowany, więc jeżeli zawrzemy umowę, będzie jakaś waloryzowana, choćby o tą inflację niewielką, ale zawsze jednak. Mogą też się pojawić, jeżeli będzie to umowa czasowa, że to będzie jakby nowa oferta. Już nie patrząc na waloryzację czynszu, może być po prostu nowa stawka czynszowa, bo to będzie jakby nowa umowa lub aneks do umowy. Należy przewidywać, że ten czynsz nie będzie mniejszy, tylko większy najmu. Więc ten dystans się nam zaczyna wtedy zupełnie zmieniać i na to wszystko też należy wziąć pod uwagę fakt, że te mieszkania, może w najbliższych dwóch kwartałach, trzech nie, ale z czasem na pewno będą drożeć. To jest jakby taki proces nieunikniony i zwyżkę kosztów zakupu tego mieszkania, jeżeli spojrzymy, że chcielibyśmy takie mieszkanie mieć przez jakiś okres dłuższy, to śmiem twierdzić, że wzrost, jak dodamy do tej wartości mieszkaniowej jeszcze wzrost wartości samego mieszkania, to z pewnością on zredukuje tą różnicę chwilową, która w tej chwili występuje na korzyść najmu. Uważam, że to jest jakby takie zjawisko przejściowe. W dłuższej perspektywie zapewne opłaca się kupić.
Zawsze opłaca się mieć swoją nieruchomość, bo to też pewnie jakaś inwestycja, prawda?
Tak, jak spojrzymy na to również od strony takiej inwestycyjnej, jak pani powiedziała, bo to też jest zawsze takie ciekawe, prawda? Ja zawsze jak rozmawiamy z nabywcami, z inwestorami, to zawsze rozmawiamy, że mieszkanie to jest też jakby poza celem własnym, to jednak jest to towar, jest to element inwestycyjny. Zawsze musimy brać pod uwagę, że to mieszkanie możemy sprzedać. To jak spojrzymy na takie efektywne możliwości zarobienia pieniędzy od innej strony, nie na cel własny, tylko inwestycyjny, to te same pieniążki, które przyjęliśmy w tym modelowym przykładzie, na lokacie to odbijając podatek od lokat, to tak efektywnie nam zostanie prawdopodobnie niewiele ponad 3% przy takich najkorzystniejszych lokatach, jakie są na rynku, a te zupełnie najkorzystniejsze to mają jakby warunki dodatkowe, bo są na krótkie okresy, na nowe środki i tak dalej, więc gdybyśmy tu przyjęli jakąś realną, to prawdopodobnie nam zostanie nie więcej niż 3%. Natomiast na dzień dzisiejszy z najmu, po odjęciu jakby kosztów podatku od najmu oraz również licząc w sposób efektywny, a więc taki, że nie wynajmujemy 12 miesięcy w roku, tylko są jakieś okresy przestoju, są też momenty, gdzie trzeba to mieszkanie wyremontować, to jestem przekonany, że z takiego mieszkania dochód będzie powyżej 4%. Na dzień dzisiejszy sądzę, że to będzie w granicach 4,2-4,5%.
Jaromir Reiser, ekspert rynku nieruchomości, jest gościem programu. Jakie mieszkania w Rzeszowie cieszą się największym zainteresowaniem? Kawalerki dwu-, trzypokojowe?
W zasadzie można by powiedzieć, że od już pewnie dwóch dekad albo dłużej to najczęściej to te właśnie, tak jak pani powiedziała intuicyjnie, dwu-, trzypokojowe, a te dwupokojowe to chyba są takie najlepiej oceniany produkt. I on jest też niestety najdroższy w przeliczeniu do metra kwadratowego, najszybciej się sprzedaje. Tu mamy najszybszą rotację już od najdłuższego czasu. To mieszkanie jest korzystne i z punktu widzenia najmu, bo zawsze nie jest to kawalerka, zawsze to troszeczkę te koszty najmu się mogą rozkładać, ale nie jest to też duży metraż, więc to już efektywnie tak od dłuższego czasu, bardzo długiego czasu, to są najbardziej oczekiwane mieszkania na rynku.
Czy deweloperzy w Rzeszowie wstrzymują inwestycje, czy nadal budują? Czy rynek
budują.
Się rozwija?
Gdybyśmy popatrzyli na takie twarde dane, to należałoby stwierdzić, że w Rzeszowie jest tak jak i w całej Polsce, czyli liczba ofert, realnych ofert wprowadzonych do obrotu jest większa, wzrosła w przeciągu ostatniego roku. Po programie Bezpieczny Kredyt 2% tam rzeczywiście mieliśmy taką sytuację, że duża część ofert w drugiej połowie 2023 roku skurczyła się, zostały wyprzedane. W ciągu ostatniego roku przybyła liczba ofert. miliard. Do tego też trzeba zauważyć, że zwiększa nam się liczba nowych pozwoleń na budowę, też zwiększa nam się liczba rozpoczętych budów. Te dwa dodatkowe wskaźniki są też zależne od jakby różnych kwestii. Częściowo one są też wynikiem tego, że zmienia się prawodawstwo, wchodzą plany ogólne w Polsce, w miastach. Niektórzy zapobiegliwie rozpoczynają te procedury po to, żeby nie narazić się za jakiś czas na to, że ich działka będzie niemożliwa do zabudowy, więc też rozpoczynają te procedury, więc na ten mocny wzrost liczby pozwoleń, zwłaszcza liczby pozwoleń, to też trzeba troszeczkę patrzeć tak z dystansem, bo nie wszystkie one będą w jakimś krótkookresowym terminie realizowane.
Będziemy mieć program rządowy, pierwsze klucze. On wyklucza ten rynek pierwotny, czyli nie bierze pod uwagę deweloperów.
Nie odnoszę się w ogóle do tego programu na ten moment. Jak on wejdzie, wtedy będziemy o nim dyskutować. Patrzę z ciekawością i z uwagą. Zastanawiam się, jaki będzie miał ostateczny kształt. Dlaczego decydujemy się, czy państwo ma się decydować na wspieranie wyłącznie mieszkań z rynku wtórnego? Zastanawiałem się. Pamiętajmy, że mieszkania nowe, a więc z rynku pierwotnego, jest jeden argument. Jak patrzę historycznie, to na te przeróżne programy wsparcia zakupu mieszkań czy budownictwa różnego typu, o różnym charakterze, to rzeczywiście rzadko kiedy było tak, że był wspierany rynek wtórny. Zawsze ten akcent był bardziej na rynek pierwotny, więc to może jest jakby taki jeden argument, że warto rynek wtórny, ale popatrzmy też z drugiej strony. No, to, co podałem przed chwileczką, jeżeli popatrzymy na oferty, na ceny mieszkań, choćby te ogłoszeniowe przede wszystkim, to stało się w tych ostatnich latach tak, że ceny na rynku wtórnym są wyższe niż na pierwotnym. I one są kilkaset, tysiąc złotych. To są tego typu wartości do metra drożej niż na rynku pierwotnym. Więc czy to jest korzystniej czy niekorzystniej dla nabywcy? To jest pierwsze pytanie bez odpowiedzi na ten moment, bo one są też wykończone, więc to też musimy brać pod uwagę. Ale też nie pozwalają nam wykończyć według własnego upodobania. Czasami to wykończenie nie zawsze jest wartością dodaną. Czasem tak, a czasem nie. Patrzmy na to też tak, że jednak rynek pierwotny, no to jednak w komponencie tego mieszkania jest zawarty 8% podatek VAT, a więc korzyść dla państwa z jednej strony daje, z drugiej strony bierze, prawda? A więc tu troszeczkę inaczej się kompensuje finansowo ten całościowo program i należy też spojrzeć coś, co my w nieruchomościach mówimy jako taki efekt mnożnikowy w gospodarce narodowej kraju, bo jednak zakup takiego mieszkania powoduje konsekwencje dla innych branż, prawda? Zakup na rynku pierwotnym to za chwileczkę są zakupy RTV, AGD, wyposażenia, mebli, a więc rynek nieruchomości wpływa na inne branże bardzo intensywnie. W przypadku rynku wtórnego już tak się nie zadzieje. To będzie w minimalnym stopniu. Więc tak globalnie ja się osobiście tak bardzo zastanawiam, dlaczego ktoś idzie wyłącznie w tym kierunku. Ja bym chyba nie ograniczał. Gdybym miał podpowiadać twórcom programu, to chyba bym nie ograniczał. Natomiast rzeczywiście programy wsparcia powinny być, powinniśmy się zastanawiać, do kogo adresujemy i kogo wspieramy, prawda? Nie chodzi o to, żeby wzbierać osoby najbogatsze. Więc po pierwsze powinniśmy tu zawsze wdawać pewne widełki cenowe i ograniczać możliwości zakupu, to nie ma być tak, że każde mieszkanie kwalifikuje się do wsparcia. I te najdroższe, które kosztują 15 czy więcej tysięcy, też należy państwo, czyli my wszyscy podatnicy, mamy je wspierać. To tak nie powinno być. Wspieramy osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakupić tego mieszkania i sfinansować, więc to może się mieścić 20% rynku, 30% rynku. To jest zupełnie prawidłowe podejście o tych cenach, które są mniej niż średnia, prawda? Więc metrażowo, no tu, czy też tak jak kiedyś, no, próbowaliśmy poprzez programy mieszkaniowe wspierać dzietność, demografię. No, to się nie do końca udało, ale tu bym na te różne aspekty społeczne, ale również finansowe spojrzał.
Jeszcze poczekamy, bo program ma wejść w życie w drugiej połowie tego roku. I na koniec jedno pytanie. Czy w Rzeszowie nadal aktywnie działają fliperzy?
No, w skali całego kraju w tej chwili tak się wszyscy zastanawiają, bo chyba jest to takie zjawisko, które troszeczkę ma może teraz mniejszy taki moment.
Wyhamowało.
Wyhamowało, tak, mniejszy moment. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że taki okres, w którym teraz jesteśmy na rynku nieruchomości, czyli takiej mocnej stabilizacji cen, troszeczkę zastoju, wyższe stopy procentowe, a więc nie ma euforii na rynku, nie ma dużej sprzedaży, trzeba wyczekać z tą ofertą, to jest to jakby doskonała okazja do zakupu. To jest taki moment, kiedy czy fliperzy, czy inwestorzy, czy ludzie, którzy szukają na własne potrzeby mieszkaniowe, to jest świetny moment do negocjowania cen, to jest świetny moment do zakupu.
No i tak podsumujemy naszą dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o tym, czy dzisiaj w tym roku bardziej się opłaca w Rzeszowie kupić mieszkanie, czy je wynająć. Jaromir Rajzer, ekspert rynku nieruchomości, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.